Laudetur Jezus Chrystus, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Tu Radio Watykańskie. Benedykt XVI zaapelował o pilne, sprawiedliwe oraz pokojowe rozwiązanie libańskiego konfliktu. Nadamy relacje z modlitwy Anioł Pański oraz poświęcenia przez papieża nowego kościoła. Będziemy też mówić o obchodzonym dzisiaj Dniu Modlitwy i Pomocy Kościołowi na Wschodzie. Magazyn zakończy adwentowa refleksja. Ksiądz Tomasz Chorak zapyta nas, co dobrego możemy uczynić, by innym ludziom przybliżyć Boga. W drugą niedzielę Adwentu wita Państwa Beata Zajączkowska. Z poważnym niepokojem śledzę to, co dzieje się na Bliskim Wschodzie. Nikłe promyki nadziei na rozwiązanie kryzysu nękającego ten region przysłaniane są napięciami i trudnościami grożącymi nową falą przemocy, powiedział Benedykt XVI. Apel w sprawie Bliskiego Wschodu, a szczególnie Libanu, papież wystosował podczas modlitwy Anioł Pański. Nawiązując do posynodalnej adhortacji Nowa Nadzieja dla Libanu, przypomniał, że na jego terytorium ludzie odmienni kulturowo i religijnie powołani są do budowania narodu, dialogu i współistnienia. Wobec niepokojącego rozwoju wydarzeń w Libanie Benedykt XVI poparł stanowisko patriarchy Nasrallaha z Fejra i maronickich biskupów tego kraju. W minioną środę zaapelowali oni o pilne zwołanie parlamentu. Ostrzegli, że eskalacja ulicznych protestów podgrzewanych zapalczywą agitacją nie rozwiąże kryzysu, natomiast może doprowadzić do rozlewu krwi.
Insieme a loro chiedo ai libanesi.
Wraz z nimi proszę Libańczyków i ich przedstawicieli politycznych, by na sercu leżało im tylko dobro kraju i harmonia między jego wspólnotami. Niech inspirują one ich zaangażowanie na rzecz takiej jedności, która jest odpowiedzialnością wszystkich oraz każdego z osobna, która wymaga cierpliwego i wytrwałego podejmowania wysiłków oraz ufnego i stałego dialogu. Życzę też, by wspólnota międzynarodowa pomogła znaleźć pilne i sprawiedliwe rozwiązania pokojowe potrzebne w Libanie i na całym Bliskim Wschodzie. Do wszystkich apeluję o modlitwę w tak poważnej sytuacji.
Grave momento.
Tymczasem, jak podkreślają Libańczycy, kraj stoi u progu kolejnej wojny. Bejrut jest dziś sparaliżowany przez manifestacje zwolenników Hezbollahu. Przywódca tej organizacji, Hassan Nasrallah, zapowiedział, że protesty będą trwały, dopóki nie doprowadzą do upadku rządu. Kolejny kryzys polityczny sprawia, że w obawie o swój los Libańczycy masowo zaczęli opuszczać ojczyznę. Z Bejrutu mówi ojciec Paweł Bielecki-Kurysz.
Całe miasto jest zablokowane. Mamy pecha, dlatego że nasza szkoła jest położona nieco w centrum, więc obrzucono też i naszą szkołę koktajlami Mołotowa. Widać też, że są to ludzie młodzi, którzy są bardzo emocjonalnie nastawieni do całej tej sytuacji w Libanie. Rozłożyli namioty w centrum miasta, nie można nigdzie przejechać, nie można nigdzie przejść. Jest bardzo dużo wojska. Ta manifestacja ma zmusić rząd obecnego Fuada Saniury do dymisji i do utworzenia rządu jedności narodowej. Fuad Saniura jednak uważa, że nie będzie podawał się do dymisji, ponieważ nie ulica będzie wyznaczać termin końca jego kadencji. Natomiast Hassan w swoim przemówieniu telewizyjnym powiedział, że on nie chce skierować broni przeciwko Libańczykom, ale przeciwko wszystkiemu, co może zagrażać jedności i stabilności państwa libańskiego. Jak jest naprawdę, tego nie wie nikt, dlatego że sami rządzący są między sobą podzieleni. Sami muzułmanie między sobą są też podzieleni. Myślę tutaj o sunnitach i szyitach. Sam Fuad Saniura jest swoistym więźniem swojej siedziby premiera, ponieważ nie może stamtąd wyjść. Dużo ludzi też wspiera go w utrzymaniu rządu. Nie zmienia to jednak faktu, że jeżeli Hassan Nasrallah wyprowadzi ludzi na ulicę, nie spocznie, dopóki ten rząd nie podda się. Myślę, że problem też jest w tym, że nikt nie próbuje tak naprawdę usiąść do stołu i rozmawiać, tylko wszelkie negocjacje dzieją się na ulicy, między ludźmi. A tutaj wymagany jest pewien dialog bardziej profesjonalny, polityczny, tak by jednak poszukać rozwiązań, które w żaden sposób nie raniłyby uczuć Libańczyków. Żyjemy trochę jak na beczce prochu, ale widać wyraźnie wśród Libańczyków zmęczenie, może też i rozpacz. Bardzo wielu z nich zresztą opuszcza Liban.
Wśród Libańczyków, którzy opuszczają kraj, jest wielu chrześcijan. Rosną obawy, że jeśli Hassan Nasrallah wyprowadzi swych zwolenników na ulicę, kraj ogarnie kolejna wojna, a władzę przejmie terrorystyczne ugrupowanie islamskie Hezbollah.
Benedykt XVI poświęcił nowy kościół w Rzymie. Rano odwiedził parafię Najświętszej Maryi Panny Gwiazdy Ewangelizacji w dzielnicy Eur-Torino na południu miasta. W homilii wyjaśnił sens uroczystego poświęcenia świątyni oraz rolę wspólnoty parafialnej w życiu chrześcijanina.
W naszym kontekście społecznym, w znacznej mierze zaświadczonym, parafia stanowi latarnię morską, która rzuca światło wiary. W ten sposób wychodzi naprzeciw najgłębszym i najbardziej autentycznym pragnieniom ludzkiego serca, dając sens i nadzieję życiu osób i rodzin.
Po liturgii papież rozmawiał z grupą dzieci przygotowujących się do pierwszej komunii i bierzmowania. W improwizowanych słowach nawiązał do sensu zbliżających się świąt. Boże Narodzenie jest również czasem podarunków, powiedział Benedykt XVI, przypominając dzieciom, że Bóg pierwszy przekazał nam dar niematerialny, ofiarując samego siebie.
W ciągu ostatnich 16 lat w Rzymie zbudowano ponad 50 nowych ośrodków parafialnych. Aktualnie w budowie są 4 kościoły, a na kolejne 4 władze wydały pozwolenia. O problemach rzymskiej parafii Najświętszej Maryi Panny Gwiazdy Ewangelizacji, której kościół papież dziś poświęcił, mówi proboszcz ksiądz Francesco De Franco.
Nasza parafia została erygowana w roku 1989. Jest to zatem parafia bardzo młoda, są w niej liczne młode rodziny. Ogółem jest 14 tysięcy mieszkańców. Jest to część Rzymu o najwyższej liczbie urodzeń. Co roku udzielamy około 100 do 110 chrztów. Wiele małżeństw przeżywa jednak kryzys. Trzeba też odnotować, że około 80% par proszących o sakrament małżeństwa żyje już ze sobą od co najmniej 2 lat. A ponieważ mieszkania są tu drogie, nic dziwnego, że małżeństwa pracują przez cały dzień, by móc spłacić pożyczki. Na niedzielną mszę uczęszcza tylko 10% parafian. Jednak na przygotowaniu do sakramentów inicjacji chrześcijańskiej frekwencja jest wysoka. Odpowiednim narzędziem kontaktu z ludźmi dalekimi od kościoła są wizyty w domach, które odbywamy nie tylko w okresie paschalnym, jak we wszystkich rzymskich parafiach, ale przez cały rok.
Radością z poświęcenia nowego kościoła papież podzielił się z wiernymi w rozważaniu na Anioł Pański. Kościół jako budowla jest znakiem Kościoła wspólnoty. Tworzą go wszyscy wierni, których na końcu czasów połączy, jak zapowiada Apokalipsa, niebieskie Jeruzalem. Stąd Adwent wskazuje ostateczny cel ziemskiego pielgrzymowania, przypominając potrzebę modlitwy, nawrócenia i dobrych uczynków.
Serdecznym pozdrowieniem zwracam się do Polaków. W drugą niedzielę Adwentu liturgia przypomina nam słowa Jana Chrzciciela: przygotujcie drogę Panu, prostujcie ścieżki dla Niego. Jest to wezwanie do nawrócenia i do wrastania świętości w oczekiwaniu na spotkanie z Chrystusem. Przyjmijmy je otwartym sercem. Niech Wam Bóg błogosławi.
Przypatrzmy się powołaniu naszemu. Pod takim hasłem w Polsce po raz 7 obchodzony był dziś Dzień Modlitwy i Pomocy Materialnej dla Kościoła Katolickiego na Wschodzie. Tradycyjnie w drugą niedzielę Adwentu w parafiach na terenie całego kraju odbywały się specjalne zbiórki do puszek na rzecz wiernych żyjących na terenach byłego Związku Radzieckiego.
Organizatorem corocznych obchodów jest Zespół Pomocy Kościelnej dla Katolików na Wschodzie. Jego dyrektor ksiądz Józef Kubicki zwraca uwagę na podwójny wymiar Dnia Modlitwy i Pomocy Materialnej dla Kościoła Katolickiego na Wschodzie.
Idea, jaka przyświeca Kościołowi w Polsce, to przede wszystkim pomoc duchowa niesiona odradzającemu się Kościołowi Katolickiemu na Wschodzie. I do tej pomocy modlitewnej, duchowego wsparcia, także jest dołączona i pomoc materialna.
Zebrane dziś środki zostaną przeznaczone m.in. na dzieła charytatywne, pomoc katechetyczną, sprzęty liturgiczne oraz czasopisma katolickie.
Obejmiemy wsparcie dla kapłanów, dla pasterzy, dla sióstr zakonnych i będziemy wspierać również prowadzone przez nich i prace charytatywne. Ponadto, gdy chodzi o pomoc katechetyczną, to także finansujemy dla ponad 300 prenumeratorów ze Wschodu czasopismo Wiadomości Katolickiej Agencji Informacyjnej. Każdego roku dostarczamy 200 tysięcy w języku rosyjskim czasopisma Lubicie Druk Druga, a tam, gdzie jest możliwość czytania w języku polskim, to dostarczamy i Miłujcie się w języku polskim.
Obecnie na wschodzie pracuje ponad 1200 osób z Polski, kapłanów, sióstr zakonnych oraz świeckich wolontariuszy. Dzięki stałemu zaangażowaniu nie tylko wiernych z Polski, Kościół katolicki na wschodzie cieszy się już własnymi powołaniami, dodaje ksiądz Kubicki.
Oni przebywają w Polsce na formacji, czy to w zakonach męskich, żeńskich, czy też w seminariach diecezjalnych, gdzie po ukończeniu formacji powrócą na swoje tereny i będą wartościowymi z kolei formatorami w swoich zgromadzeniach, do których Pan ich wezwał.
W niemal każdej polskiej parafii modlono się dziś za Kościół na wschodzie, także podczas mszy świętej transmitowanej z warszawskiego kościoła pod wezwaniem świętego Stanisława Kostki. W homilii biskup Tadeusz Pikus podkreślił, że potrzeby kościoła w krajach byłego Związku Radzieckiego są ogromne. 50 lat panowania totalitarnego systemu dokonało bowiem wielkiego spustoszenia w życiu religijnym na tych terenach.
Tę ziemię nieludzką uczynili sami ludzie. Komunizm rozwinął wojujący ateizm i wprowadził ludobójczą praktykę walki klas. Pogarda wobec Boga w konsekwencji owocowała pogardą wobec człowieka.
Biskup pomocniczy archidiecezji warszawskiej przypomniał, że również polski kościół w okresie komunizmu mógł liczyć na wsparcie katolików z Zachodu.
Za 3 dni będziemy przeżywać 25. rocznicę dramatu wprowadzenia w Polsce stanu wojennego. Wyrażamy wdzięczność też wszystkim niosącym nam w tamtych czasach pomoc, a szczególnie kościołom na Zachodzie.
Działający przy Sekretariacie Konferencji Episkopatu Polski Zespół Pomocy Kościelnej dla Katolików na Wschodzie organizuje szerokie wsparcie zarówno dla duchownych, jak i osób świeckich pracujących w krajach Azji Środkowej oraz Europy Wschodniej. W 2005 roku podczas Dnia Modlitwy i Pomocy Materialnej dla Kościoła Katolickiego na Wschodzie zebrano w Polsce około 1 800 000 złotych. Episkopaty Rosji, Ukrainy oraz Białorusi podjęły decyzję o ustanowieniu specjalnego Dnia Wdzięczności i Modlitwy za tych, którzy wspierają katolików na terenie byłego Związku Radzieckiego. Na Ukrainie dzień ten przypadać będzie w drugą niedzielę Adwentu. Dla Radia Watykańskiego Rafał Łączny, Katolicka Agencja Informacyjna.
Dostrzeżenie, że obok nas żyją ludzie potrzebujący, uczy wrażliwości na innych. Choć potrzeba jej na co dzień, to w Adwencie może częściej pytamy się, co możemy dobrego uczynić, by ludziom przybliżyć Boga. Mówi o tym ksiądz Tomasz Chorak w rozważaniu Nadchodzi Jego moc.
Przed tygodniem przywołałem słowa listu do Hebrajczyków. Chwila bowiem tuż, tuż, nadchodzący przyjdzie, a zwlekać nie będzie. Nadchodzący przyjdzie? Kiedy, pytasz? Jutro, za rok, za lat 100? W listach apostołów i innych pismach tamtej epoki zachowały się ślady wielkiego oczekiwania na przyjście Pana. Od tamtych dni minęło prawie 2000 lat. I co? Nadchodzący nie przyszedł? Czekanie było daremne, a obietnice zwodnicze? Nie. To część ludzi tamtego i naszego pokolenia źle zrozumiała Jezusa. Jakoby miał powrócić do świata za rok, dwa, a może i jutro. A skoro tak, wystarczyłoby czekać, tylko czekać. Dlatego apostoł Paweł, zachęcając do czujności, nawołuje do wysiłku, do wytrwałej pracy. Dlatego autor listu do Hebrajczyków ukazuje życie jako mozolną wędrówkę do niebieskiej ojczyzny. W tej wędrówce najpotrzebniejsza jest wiara, czyli widzenie niewidzialnego, nie czegoś, a kogoś. Jest nim nadchodzący Chrystus. I nie jest to żadna ułuda. Sprawdzianem jest moc i siła, jaką ze spotkania z Nim czerpią chrześcijanie. A dokonuje się to na dwa przenikające się wzajemnie sposoby. Najpierw nadchodzący przychodzi jako prawda Ewangelii, przynosząc dobrą nowinę o świecie i o nas samych, nowinę o Bogu, który chciał być jednym z nas aż po śmierć na krzyżu, by życie mogło sięgnąć wieczności. A to każe nam odkrywać prawdę naszych sumień. Dlatego Adwent jest czasem wielkiego zamyślenia, nie tylko nad historią narodzin Jezusa, ale nad niepojętą i zaskakującą wielkością człowieka. Zrozumienie tej godności to równocześnie odkrycie zobowiązującej mocy sumienia. To odkrywanie każdego dnia na nowo, że nikt nie jest dobry, tylko sam Bóg. A skoro każdej chwili przychodzi On do nas, to znaczy, że dobro jest największą powinnością człowieka. Po drugie, nadchodzący przychodzi do nas w sakramentalnych znakach i ich tajemniczej rzeczywistości. Codziennie możemy czerpać z tego źródła. Adwent jest zatem koniecznym czasem zamyślenia nad tajemnicą sakramentalnej obecności Boga w świecie. Przyzwyczailiśmy się do niej aż za bardzo. Ochrzczeni w niemowlęctwie, od dziecka przychodzący do konfesjonału, tak często przyjmujący komunię. Oswojeni ze znakami, gubimy z oczu to, że jest w nich nadchodzący. Dobrze, że codzienna adwentowa msza święta Roraty jest nieco inna. A wszystko po to, by znowu zamyślić się nad bliskością nadchodzącego, by przeżyć jego obecność w otoczeniu gromady dzieci, we wspólnocie wiary z resztą parafian bądź zakonnej rodziny, w pełnej ciepła scenerii oczekiwania na święta. Nasze czekanie nie jest daremne, a obietnice nadchodzącego nie są zwodnicze. Dlatego nie będę czekał z założonymi rękoma, wyjdę mu naprzeciw. Wyjdziemy razem. Patrzę na historię chrześcijańskiej rodziny, widzę, ilu wśród nas było i jest ludzi ogromnej pracy, mężczyzn, kobiet, dzieci, starców, których życie można zrozumieć dopiero wtedy, gdy dostrzeże się moc nadchodzącego, łaskę Bożą. Jak zrozumieć pełną uroku i dramatyzmu postać świętej Agnieszki, dziewczynki zaledwie, która wiarą, nadzieją, miłością do Jezusa zawstydziła oprawców, kata i całe otoczenie? Jak zrozumieć wytrwałość i ogrom dokonań świętego Wincentego, księdza galernika, opiekuna najbiedniejszych, wychowawcy całego pokolenia kapłanów, ewangelizatora i misjonarza? Jak zrozumieć niewyczerpaną pomysłowość i jeszcze bardziej zaskakującą miłość matki Teresy, która nie mając nic oprócz swoich dwojga rąk, wyszła z Kalkuty i oplotła siecią serdecznej pomocy cały świat? Nie sposób życia tych trojga i tysięcy, milionów innych zrozumieć, jeśli się nie uwierzy, jeśli się nie zobaczy, jeśli się nie dotknie w ich życiu mocy nadchodzącego Boga. Jak samemu sięgać po moc nadchodzącego? Jakie przeszkody usunąć ze swego życia, by na tę moc jeszcze bardziej się otworzyć? I jak tę moc spożytkować? Co dobrego uczynić, by innym ludziom, światu całemu, Boga przybliżyć? To pytania na drugi tydzień Adwentu.
Pytał ksiądz Tomasz Chorak, którego rozważania towarzyszą nam w Adwencie. Do tekstu rozmyślania można wrócić, zaglądając na naszą stronę internetową www.radiowatykana.org. Tu Radio Watykańskie. Laudetur Jezus Chrystus.